Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami pan profesor Walenty Baluk, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, a także dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, wielkimi krokami zbliża się rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tragedia Ukrainy i Ukraińców trwa, ale no, dziś zaczniemy od innej smutnej informacji, która nadeszła kilka dni temu. Zmarł dr Janusz Kowalczyk, politolog, znawca Ukrainy, tłumacz, ekspert także Centrum Europy Wschodniej, a w ostatnich tygodniach właściwie można powiedzieć, także pracownik Centrum Europy Wschodniej UMCS, no wielki orędownik porozumienia i pojednania polsko-ukraińskiego. Wielokrotnie gościł w naszym programie, korzystaliśmy z jego wiedzy, ale też trzeba to podkreślić, on chętnie się tą wiedzą dzielił. Był no, wyjątkową postacią w tym sensie, że miał wiedzę, znał realia ukraińskie, język ukraiński, chciał się tym dzielić, ale też był bardzo skromnym, poczciwym człowiekiem.
Tak, panie redaktorze, dotarła do nas właśnie ta smutna wiadomość, że właśnie pan doktor Janusz Kowalczyk zmarł. Od grudnia ubiegłego roku był pracownikiem Centrum Europy Wschodniej. Wcześniej współpracowaliśmy z panem doktorem jako właśnie ekspertem Centrum Europy Wschodniej. I tutaj rzeczywiście mogę się wypowiadać w samych superlatywach, jeżeli chodzi o kompetencje pana doktora w zakresie znajomości problematyki ukraińskiej, ale także stosunków polsko-ukraińskich. Był właśnie także ekspertem w zakresie współpracy transgranicznej polsko-ukraińskiej, co warto podkreślić, też związany z mediami, bo swego czasu pracował właśnie także w katolickiej rozgłośni Radia Lublin, jeżeli dobrze sobie przypominam, przez kilka lat. A zatem właśnie też wiązaliśmy z panem doktorem nadzieję jako ekspertem, tym bardziej, że właśnie teraz w związku z agresją Rosji na Ukrainę, problematyka ukraińska, relacji także polsko-ukraińskich, ale szczególnie ukraińsko-rosyjskich jest właśnie aktualna. I tutaj pan doktor był właśnie bardzo dobrym ekspertem w tej problematyce, w tym zakresie. I tym bardziej jest nam właśnie szkoda pana doktora, jako właśnie dobrego eksperta, ale także właśnie jako dobrego człowieka, znawcę właśnie tej problematyki, człowieka niezwykle zaangażowanego w to pojednanie polsko-ukraińskie, ale także właśnie w to, co się dzieje na Ukrainie, bo wystarczy właśnie nadmienić, że w 2004 roku pan dr Janusz Kowalczyk był obserwatorem wyborów prezydenckich na Ukrainie, również w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. W 2022 roku zgłaszał się na ochotnika i chciał walczyć właśnie z rosyjskim najeźdźcą. Natomiast były właśnie problemy natury organizacyjnej, które uniemożliwiły właśnie panu doktorowi wyjazd na Ukrainę. Natomiast był także właśnie żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. Dlatego właśnie te kwestie, między innymi bezpieczeństwa militarnego, miał właśnie także w swoim sercu nie tylko Polski, ale także Ukrainy. I rzeczywiście ten sojusz polsko-ukraiński, historyczny sojusz Piłsudskiego i Petlury był właśnie mu bliski, dlatego właśnie tą formułę sojuszu pojednania starał się właśnie realizować we współpracy z naszymi ukraińskimi partnerami.
Jego ta wiedza i zaangażowanie było oczywiście cenione w Lublinie, w Polsce, ale także na Ukrainie. On kilka lat temu został zresztą uhonorowany orderem Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy za badania naukowe w zakresie historii i kultury Ukrainy.
Tak, te jego badania, ta jego działalność była doceniana nie tylko tutaj w kraju, ale także na Ukrainie. Był autorem licznych nie tylko komentarzy eksperckich, ale także publikacji naukowych wydawanych w języku polskim i ukraińskim, a zatem był znanym ekspertem również w Ukrainie. Dlatego właśnie no, ta strata będzie niepowetowana.
Pamiętamy o dorobku doktora Janusza Kowalczyka. Wielka szkoda, że nie ma go już z nami, no ale też życie toczy się dalej. Porozmawiajmy o też trudnej sytuacji, która dzieje się na Ukrainie. Zbliża się rocznica tej pełnoskalowej rosyjskiej agresji. W ubiegłym roku, to był 27 lutego, rozmawialiśmy, panie profesorze, czyli kilka dni po wybuchu agresji, akurat był nasz program, rozmawialiśmy wtedy w tym programie. To był pierwszy program po wybuchu wojny. No, wtedy było wielkie zaskoczenie, poruszenie, wielkie emocje towarzyszyły tym pierwszym godzinom i dniom rosyjskiej agresji. Też było dużo niewiadomych. To też myślę, że warto odnotować. Tamte dni już za nami. Jesteśmy znacznie mądrzejsi, co się już wydarzyło, na co stać Władimira Putina. Ale myślę, że no właśnie, ten wątek naszej rozmowy chciałbym zacząć od tego pytania, które już nie raz się pojawia w naszych rozmowach, czyli w jakim punkcie dziś tej wojny jesteśmy? I jest Ukraina przede wszystkim, panie profesorze.
Tak, panie redaktorze, zgadza się, że właśnie jesteśmy mądrzejsi właśnie o to doświadczenie niespełna roku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji wobec Ukrainy. I tutaj rzeczywiście trudno jednoznacznie powiedzieć i przewidzieć właśnie bieg wydarzeń w tym 2023 roku, czy właśnie dojdzie do zakończenia tej wojny, nie tylko działań militarnych, ale wojny, czyli dojdzie do podpisania porozumienia pomiędzy Rosją a Ukrainą. Tego właśnie na dzień dzisiejszy nie możemy przewidzieć. Natomiast możemy dokonać bilansu, możemy dokonać oceny właśnie tego 2022 i właśnie początku 2023 roku. I rzeczywiście w ciągu tego roku możemy powiedzieć, że narodziła się Ukraina, że właśnie możemy to z pewnością powiedzieć, że mamy polityczny naród ukraiński, mamy właśnie państwo ukraińskie, które właśnie przeciwstawiło się rosyjskiej agresji. I to przeciwstawiło się skutecznie. A zatem mamy do czynienia z narodzinami narodu i państwa ukraińskiego.
Bo pamiętając, panie profesorze, tak, kiedy ale... te pierwsze dni...
Faktycznie.
Właściwie też większość ekspertów spodziewała się, że to będzie szybka wojna, krótka wojna. Nie wiemy, co z tego wyniknie, ale najprawdopodobniej
tak,
to będą...
panika, że Ukraina nie przetrwa, dokładnie, że Rosja opanuje Ukrainę, że jeżeli nawet nie zajmie Kijowa, no to właśnie Ukraina nie będzie w stanie tak długo się bronić. I tutaj rzeczywiście trzeba pochwalić Ukrainę, ale także właśnie wyraźnie powiedzieć, że bez zaangażowania Zachodu, bez tej właśnie względnej solidarności i jedności, owszem, tutaj mamy pewne zastrzeżenia, mamy pewne problemy z tą jednością Zachodu, ale ona jest. I właśnie to jest też ten właśnie wynik, którego się nie spodziewał Putin. A zatem to są te dwa właśnie kluczowe czynniki, czyli narodziny państwa i narodu ukraińskiego, państwa, które walczy, które właśnie stawia opór rosyjskiemu najeźdźcy i właśnie względna solidarność i względna jedność Zachodu, państw Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bez właśnie tej pomocy Ukrainie ciężko byłoby się przeciwstawić rosyjskiej agresji. Dlaczego? Dlatego, że mniej więcej już w drugiej fazie rosyjskiej inwazji wobec Ukrainy ten nie tylko sprzęt poradziecki, którym dysponowała Ukraina, zaczął właśnie się wyczerpywać, ale także amunicja. A zatem mniej więcej na przełomie maja i czerwca Ukraina już nie miała amunicji kalibru 122-152, a zatem musiała się przestawić na kaliber natowski, czyli 155. I oczywiście było zapotrzebowanie na dostawy ciężkiego uzbrojenia artylerii lufowej, ale także artylerii rakietowej. I tutaj bez dostaw chociażby francuskich armatohaubic Cezar, czy właśnie polskich Krabów, czy niemieckich Panzerhaubice 2000 i bez dostaw amunicji kalibru 155 i oczywiście systemów artylerii rakietowej HIMARS i jasna rzecz amunicji do tych systemów, o zasięgu do 80 km Ukraina by sobie nie poradziła. A zatem ta pomoc Zachodu, w tym i właśnie Polski, przesądziła o tym, że Ukraina potrafiła odeprzeć ten atak i w konsekwencji przełamać losy tej wojny w wymiarze strategicznym na swoją korzyść. A zatem Rosja już nie osiągnie zamierzonych celów na poziomie strategicznym, czyli opanowania całej Ukrainy. I tutaj wyraźnie trzeba powiedzieć, iż z jednej strony Zachód zaangażował się w pomoc dla Ukrainy, ale z drugiej strony, pomimo że właśnie podjęta została decyzja o tym, że należy wspierać Ukrainę w każdym wymiarze, nie tylko politycznym, dyplomatycznym, ekonomicznym, ale także militarnym, to szczególnie w kontekście wsparcia militarnego nie podjęto wyraźnej decyzji, że Ukrainę należy przestawić całkowicie na zachodnie typy uzbrojenia, żeby Ukraina mogła nie tylko w konsekwencji 2-3 miesięcy, czyli odpierania ataków ze strony Federacji Rosyjskiej, ale w perspektywie zwycięstwa w tej wojnie z Rosją, ale także w perspektywie bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Europy, Ukraina powinna, jeżeli nie w najbliższym czasie, ma być zintegrowana z Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim, to powinna posiadać armię zintegrowaną właśnie z armiami natowskimi. A zatem to nie jest tylko i wyłącznie kilkadziesiąt, załóżmy, krabów, czy właśnie armatohaubic Cezar, to jest właśnie dostawa na większą skalę. I już wówczas trzeba było podjąć decyzję o przeszkolenie ukraińskich załóg w kontekście broni pancernej, w kontekście między innymi wsparcia ukraińskiego lotnictwa, bo były postulaty przecież ze strony Polski w kontekście przekazania chociażby właśnie MiG-29. A zatem wówczas należało już podjąć tą decyzję, że szkolimy Ukraińców i w momencie, kiedy już doszło do kontrofensywy Ukrainy na przełomie sierpnia i września i w obwodzie charkowskim, ale także w obwodzie chersońskim, Ukraina rozpoczęła tę kontrofensywę i większość ekspertów zauważyła, że zaczyna brakować właśnie sprzętu ciężkiego, między innymi czołgów, ale także właśnie większej liczby systemów artylerii rakietowej, ale także właśnie wsparcia lotniczego, czyli właśnie awiacji brakowało szturmowej, między innymi na przykład samolotów szturmowych, ale także helikopterów. I oczywiście tutaj w grę wchodziły poradzieckie Su-25, ale także helikoptery szturmowe Mi-24. I oczywiście to wsparcie, między innymi Ukraina otrzymała od Macedonii 5 samolotów szturmowych Su-25, kilkanaście helikopterów wielozadaniowych Mi-17. Natomiast tego wsparcia w kontekście nie tylko odpierania rosyjskiej agresji, ale także ofensywy, tego wsparcia Ukraina nie otrzymała wystarczająco, żeby właśnie już we wrześniu albo w październiku, najpóźniej w listopadzie, rozpocząć kontrofensywę nie tylko na wspomnianych przeze mnie odcinkach, czyli charkowskim, chersońskim, ale także na odcinku zaporowskim w kierunku Melitopola czy Berdiańska.
Tej pomocy nie było, dlatego że no, część przynajmniej państw natowskich mówiło, no NATO może pomagać, ale bronią defensywną. To była taka narracja NATO, jednak, jak rozumiem, obawiało się drażnienia Rosji większym zaangażowaniem właśnie w tę pomoc ofensywną?
Tak, panie redaktorze. Tutaj możemy właśnie tego typu niezdecydowaną politykę Zachodu podsumować między innymi wypowiedzią kanclerza Scholza, który jeszcze nie tak dawno mówił właśnie, że Rosja musi przegrać tę wojnę, żeby Europa Środkowo-Wschodnia, żeby Europa była bezpieczna, ale żeby także liczyć na modernizację i zmiany w samej Rosji. Natomiast wczoraj już mówił właśnie, że Rosja nie może tej wojny wygrać. A zatem pytanie, czy zremisować? A zatem jeżeli zremisować, to na jakich warunkach? Czy Ukraina musi oddać Krym albo Donbas, czy inne obwody? Otóż właśnie tutaj mamy do czynienia z niezdecydowaną postawą niektórych państw, niektórych polityków zachodnich. I oczywiście Rosja na takie niezdecydowanie liczy. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, że to nie Zachód eskaluje, tylko Rosja wciąż eskaluje. A każdą odpowiedź tego typu, nie eskalujmy, tak, nie eskalujmy, ocenia i traktuje jako słabość Zachodu no i tak, wykorzystuje
Rosja
na swoją
eskaluje,
korzyść.
Ale Zachód czy niektóre państwa, bo przecież na przestrzeni tego roku mieliśmy nie do końca takie zdecydowane działania choćby Francji, no, wspomnianych Niemiec, które, no właśnie, tutaj mówimy o eskalacji, ale chodziło chyba jednak o interesy, o liczenie pieniędzy.
Oczywiście, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Natomiast trzeba także wziąć pod uwagę, że ważniejszą kwestią jest kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa państw wschodniej granicy, ale także państw Europy Środkowo-Wschodniej i w konsekwencji bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego. I wielokrotnie również w tym studio powtarzaliśmy, że Ukraina walczy nie tylko w własnej obronie, nie tylko walczy właśnie i zabiega o własne bezpieczeństwo, ale także to bezpieczeństwo jest stricte powiązane z bezpieczeństwem Polski, Europy Środkowo-Wschodniej. A zatem Putin zresztą do tego właśnie tak podchodzi i traktuje tę wojnę nie jako wojnę z Ukrainą, tylko jako wojnę z Zachodem. Dlatego Zachód powinien właśnie reagować na poziomie strategicznym, nie tylko doraźnie, patrząc, że Rosja właśnie się posunęła do tego poziomu i właśnie należy Ukrainie zapewnić taką pomoc, żeby właśnie tutaj na tym etapie odpowiedzieć, powiedzmy, przy pomocy, tak jak to było w pierwszej fazie, przy pomocy javelinów czy właśnie systemów Stinger, tylko właśnie patrzeć perspektywicznie. A zatem Rosja ma swoje cele i możemy je różnie oceniać, ale właśnie dąży do realizacji właśnie tych celów. A zatem nie właśnie nie tego typu sformułowania, że Rosja nie może tej wojny wygrać, tylko Rosja ma tę wojnę przegrać, ponieważ ona nie zrezygnowała ze swoich celów całkowitego podporządkowania albo częściowej destabilizacji Ukrainy i w dalszym ciągu właśnie dąży do tych swoich realizacji tych swoich planów imperialnych. Bo proszę wziąć pod uwagę, że we wrześniu, w październiku zostały przeprowadzone tak zwane referenda i właśnie Rosja anektowała kolejne ukraińskie terytoria. I właśnie gdyby wówczas we wrześniu, w październiku Zachód podjął właśnie tą decyzję o dostarczeniu broni pancernej Ukrainie i myśliwców, czy właśnie helikopterów szturmowych, na przykład Apache, są mile widziane przez stronę ukraińską, to właśnie tak jak mówię, sytuacja Putina na polu walki, nie tylko poziomie strategicznym, ale także i operacyjnym, byłaby właśnie zdecydowanie gorsza. Ponieważ mniej więcej od połowy listopada Rosja stabilizowała właśnie ten front, wzmocniła swoje pozycje w wodzie chersońskim, ale także zaporowskim i przygotowuje ofensywę między innymi na odcinku Swatowo-Wuhledar, biorąc pod uwagę także ważne kierunki Lyman i właśnie Bachmut. A zatem, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, iż Rosja już na dzień dzisiejszy zgromadziła około 300 tysięcy żołnierzy na terenach okupowanych, włącznie z Krymem. Eksperci planują, że w najbliższym czasie dodatkowo to zgrupowanie zostanie wzmocnione. Dodatkowo w tym regionie się pojawi około 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy, że na tym terenie między innymi Rosja dysponuje sprzętem 1800 czołgów, około 4000 bojowych wozów piechoty i bojowych wozów opancerzonych, 2700 dział artylerii lufowej, około 800 wyrzutni, czyli systemów artylerii rakietowej. Rosja planuje zaangażować około 400 samolotów, a zatem właśnie to jest już potencjał, z którym Ukraina musi się liczyć. A zatem opanowanie przez Ukrainę wybrzeża Morza Azowskiego będzie wymagała teraz właśnie dwukrotnego albo trzykrotnego większego nakładu sił i środków, aniżeli to mogłoby mieć właśnie miejsce w porównaniu do, powiedzmy, października i września ubiegłego roku.
Tym także jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja przypomnę, naszym gościem jest profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.